Gościem audycji Między Filmami jest dzisiaj Grzegorz Kaźmierczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie ukrywam, kiedyś nasz redakcyjny kolega, zdarzył się taki dłuższy epizod tobie w Radiu Szczecin, prawda?
Tak, to prawda. Miałem taki długi epizod, nawet kilkukrotny.
Od kilkunastu lat pracujesz już w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. No i w tej audycji rozmawiamy o ulubionych filmach moich gości, ale nie mogę nie zapytać, czy jest coś takiego do zobaczenia w muzeum, co koniecznie powinien zobaczyć każdy, kto kocha kino, czyli jakieś takie eksponaty związane z dawnymi projekcjami filmowymi. Byłam kiedyś w Muzeum Techniki w Berlinie i tam jest cała taka, całe chyba piętro nawet poświęcone dawnemu kinu, takiemu jeszcze z przełomu XIX i XX wieku nawet.
Bardzo bym chciał, żeby tak było, aby nasi goście w muzeum mogli obejrzeć eksponaty związane z techniką filmową, ponieważ nie mamy ich mało. Mamy nawet projektor filmowy na taśmę 35 mm, który jest sprawny. To jest projektor, który był wykorzystywany w kinie Zamek. Plus do tego projektora mamy całe wyposażenie. I tak naprawdę, gdybyśmy mieli więcej miejsca, bo tylko to jest przeszkodą, moglibyśmy nawet przygotować małe kino kameralne do projekcji na filmach 35 mm. No jak to się zdarza w życiu muzealnym, przydarzyło się nam, że otrzymaliśmy też ogromny pakiet filmów dokumentalnych i edukacyjnych, które były kiedyś wykorzystywane w domach kultury i na różnego rodzaju takich pokazach w zakładach pracy. Tego jest mnóstwo, ja nawet nie pamiętam ile. To jest na filmach akurat 16 mm. Także tych zbiorów jest bardzo dużo. Niestety ogranicza nas miejsce, więc
rozumiem.
Tego nie...
Czyli jest, tylko nie można tego zobaczyć.
Nie można zobaczyć, tak.
Okej. No to teraz już przechodzimy do tematu tej audycji. Rozmawiamy o twoich ulubionych filmach, ale zanim zapytam o poszczególne tytuły, takie pytanie każdemu zadaję na początek. Co musi mieć takiego w sobie film, kino, żeby cię porwało? Czyli jakie filmy lubisz tak ogólnie?
Musi być zaskakujące. I to zaskoczenie można rozumieć na wiele, wiele poziomów, to znaczy w różny sposób można to zinterpretować, bo zarówno pod względem technicznym, ale też na pewno gry aktorskiej i czego nie byłbym w stanie teraz chyba nazwać, ale to są takie pewne dialogi bardzo krótkie, które w filmie na przykład pojawiają się na 2-3 sekundy. Za moment podam przykład takiego dialogu, takiej krótkiej wymiany zdań, które jakby wyjęte z tego kontekstu filmowego, a przełożone na rzeczywistość, dają zupełnie inne znaczenie, obrazy. Nie jest to kino akcji, kino sensacyjne, ale też bardzo lubię kino poetyckie. Jest kilka takich znaczących filmów, zwłaszcza w kinie polskim, które bardzo lubię.
Ciekawa jestem, od jakiego tytułu zaczniesz wybór swoich ulubionych filmów.
Zaczniemy od filmu Pociąg, 1959 rok, Jerzy Kawalerowicz, reżyser. Kiedy tutaj szedłem do ciebie do studia, to naszła mnie taka myśl, w zasadzie takie spostrzeżenie, że gdyby ten film miał powstać dziś, to chyba by nie powstał, dlatego że inspiracją do jego nakręcenia, do jego wykonania była podróż. Były podróże nocnym pociągiem między Warszawą a Szczecinem, które Kawalerowicz odbywał po to, aby przyjeżdżał tutaj do teatru, ale też do swojej późniejszej żony, do Lucyny Winnickiej, która...
Sugeruje, że dzisiaj nie ma nocnego pociągu dzisiaj na tej trasie.
Tak, dzisiaj nie ma nocnego pociągu na tej trasie. Tak, nocne pociągi generalnie są odradzane dzisiaj pasażerom jako te, które mogą nie być... Ta podróż takim nocnym pociągiem może nie być przyjemna, może nie być bezpieczna. Natomiast widocznie wtedy, może 15 lat po końcu II wojny światowej, jednak ten świat był trochę bezpieczniejszy paradoksalnie. Więc Kawalerowicz spóźnił się na swój pociąg do Szczecina. Konduktorka wskazała mu miejsce w wagonie sypialnym, ale to miejsce było przeznaczone dla pasażerki, która pojawiła się w ostatniej chwili przed odjazdem pociągu. No i między reżyserem, a tam tą pasażerką trudno powiedzieć, że nawiązał się dialog, bo w jednym z wywiadów Kawalerowicz powiedział, że ta pani opowiedziała mu praktycznie całe swoje życie, podczas gdy on podczas tej podróży milczał.
Ale tak bywa, zdaje się, do dzisiaj w pociągach jest taka potrzeba otwierania się z pasażerem. No ale wracamy do pociągu, bo to taki głośny tytuł z tamtych lat. W swoim czasie film kultowy właściwie i dzisiaj też ma taką pozycję mocnego tytułu w historii polskiego kina. Dlaczego właśnie ten tytuł wybrałeś? Rozumiem, że to nie to sensacyjne kino, ale bardziej poetyckie.
Wybrałem ten film dlatego, że przede wszystkim od samego początku, kiedy go oglądamy, tam bardzo fascynują mnie ujęcia. Jakby moją pasją jest też fotografowanie, więc zwracam uwagę na kadry, na sposób filmowania, na sposób ujmowania tego, co chce pokazać reżyser przez operatora. Operatorem w tym filmie był Jan Laskowski i muszę przyznać, że wiele z tych kadrów i w ogóle ten film jest zrealizowany genialnie, jeśli chodzi o sposób pokazywania zarówno bohaterów, jak i tej akcji.
Jesteśmy w dalszym ciągu w audycji między filmami w pociągu Jerzego Kawalerowicza, bo to jest audycja, w której goście opowiadają o swoich ulubionych filmach.
Mamy pociąg, więc bardzo małą powierzchnię. To oczywiście powoduje, że interakcje między głównymi bohaterami są gęste od różnego rodzaju emocji. No i o to chodziło Kawalerowiczowi, aby właśnie to, o czym ty mówisz, że w pociągu na tej małej powierzchni jakby podświadomie czujemy taką potrzebę rozmowy z pasażerami, ze współpasażerami. Ale tam już sama pierwsza scena rozpoczynająca ten film, to jest dworzec Łódź Kaliska, który miał akurat udawać zgodnie ze scenariuszem Warszawę, dworzec warszawski. Ta scena jest wręcz genialna, to jest po prostu kamera skierowana pionowo w dół na schody. Dzięki temu widzimy ruch tej ogromnej masy pasażerów, która przechodzi gdzieś przez jakieś przestrzenie na dworcu. I to jest, być może to ujęcie jest proste, jeśli chodzi o kompozycję tego kadru. Natomiast samo w sobie jest genialne i poprzez właśnie takie, wydaje się, proste zabiegi uzyskano bardzo dużą estetykę w tym filmie, można powiedzieć wręcz artyzm. Jest też taka następna scena w tym filmie, którą bardzo lubię, ponieważ to jest film psychologiczny, ale ma też taki wątek kryminalny. Pociąg się zatrzymuje w środku pola i nie jest to spowodowane opóźnieniem. Po prostu pasażerowie rzucają się w pogoń za człowiekiem podejrzanym o zabójstwo swojej żony. I w pewnym momencie widzimy takie, kamera pokazuje takie ujęcie, jak praktycznie tłum tych ludzi, który wyskakuje z tego pociągu, z nasypu, ale w pewnym momencie kamera się obraca, bo najpierw widzimy, jak ci ludzie po prostu gremialnie wyskakują z tego pociągu, ale w pewnym momencie scena się odwraca i kamera się odwraca i pokazuje nam, można powiedzieć, głównego technicznego bohatera tego filmu, czyli sam ten skład, ten wagon, te wagony, ten pociąg, ale to jest o tyle genialnie zrobione, że pociąg stoi w bardzo dużej odległości od kamery, a mimo to widać go bardzo dokładnie i przypuszczam, że był po prostu kręcony, te sceny były filmowane pod światło i dlatego kontury pociągu i zarówno te okna, które są bardzo małe, niewielkie na ekranie telewizora, one są doskonale widoczne. Więc te wszystkie takie szczegóły techniczne są bardzo fascynujące. Kiedy zagłębiałem się w szczegóły różne dotyczące tego filmu, szukałem informacji, no odkryłem coś, co może jest oczywiste, ale dla mnie nie było, bo ten film był tak dobrze nakręcony, jest tak dobrze zrobiony, że kiedy go oglądamy, wydaje nam się, że to jest kręcone w trakcie rzeczywistej podróży pociągiem, a tak nie było. Po prostu do hal filmowych ściągnięto dwa wagony sypialne, ustawiono je na sprężynach, dzięki temu jeden człowiek poruszał tym wagonem i sprawiał wrażenie ruchu przy określonej prędkości
wagonu. A to ciekawostka, to tego nie wiedziałam.
To jest, tak, i to właśnie jest zaskakujące, bo zwróć uwagę, że mamy rok 59 tak. I ściągnięcie dwóch wagonów z Pafawagu, z fabryki wagonów do studia i tam ustawianie całego oświetlenia i właśnie takie szczegóły jak to, że wagony stoją na sprężynach i jeden człowiek cały czas tym porusza, żeby mieć wrażenie, że ten wagon drga, że jest w ruchu. No to jest właśnie fascynujące.
Jest fascynujące. Tak się złożyło, że w ciągu ostatniego miesiąca ten film gdzieś był pokazywany na jakimś kanale z polskimi filmami i właśnie go sobie przypomniałam. No i warto powiedzieć, że oprócz wspomnianej przez ciebie Lucyny Winnickiej, tam Leon Niemczyk, ale Zbigniew Cybulski
tak,
w tym
Zbigniew,
filmie się pojawił.
Absolutnie
również.
Mistrzowska obsada. Ale jeśli pozwolisz, bo na takie zakończenie jako puentę do tych technicznych szczegółów, bo to też jest fascynujące, że jak oglądamy film, no to oczywiście, no tak jak podczas podróży pociągiem, przesuwa nam się obraz za oknami. I tutaj ten efekt uzyskano w ten sposób, że po prostu za tymi wagonami ustawionymi w hali filmowej stały lustra. I ten obraz po prostu był rzucany na te lustra, tych luster było kilkadziesiąt i dzięki temu w każdym wagonie, w każdym przedziale jakby tego wagonu był dokładnie ten sam obraz. Za to podejście, za te techniczne, za te wynalazki, można powiedzieć, genialne zupełnie, autorzy otrzymali nagrodę później.
No tak, ciekawe, no bo to były czasy, kiedy trzeba było wygenerować całą scenografię samodzielnie, jeżeli to nie był film kręcony w plenerze.
Dokładnie tak.
Między filmami rozmawiamy o ulubionych filmach moich gości. Opowiedziałeś o pociągu Jerzego Kawalerowicza. Premiera miała miejsce w 1959 roku, a to znaczy, że film ile kończy lat w tym roku? Ojej, 65, jeżeli tak dobrze na szybko tak. Myślę. Co teraz dołączy do pociągu?
Przemieścimy się w czasie trochę bliżej. Serial kryminalny. Uh-huh. Rowan Atkinson, czyli Jaś Fasola, jako detektyw Maigret. I też absolutnie genialne przeistoczenie człowieka, którego znamy i który nas rozśmieszał przez dekady.
Tak, dlatego się uśmiechnęłam, jak powiedziałeś, jak Jaś Fasola.
Jaś Fasola. No bo to jest właśnie uderzające, że kiedy oglądasz Rowana Atkinsona i siłą rzeczy, no narzuca ci się ta postać tego nieporadnego Jasia Fasoli, a tu widzisz go w roli poważnego, skupionego, refleksyjnego detektywa francuskiego. Gdy widzimy Rowana Atkinsona i on w tym swoim aktorstwie, gdzie odtwarza postać detektywa francuskiej policji, jest niesamowita, ona robi ogromne wrażenie. Kunszt aktorski Atkinsona w pełnym wymiarze, ale co tutaj jest też ważne, bo też warto zwrócić uwagę na scenografię. Brytyjski The Guardian napisał o tym filmie, że on jest tremendously stylish, czyli ogromnie elegancki i rzeczywiście...
Jak wiele angielskich kryminałów,
jak
tak
wiele
w ogóle.
Angielskich kryminałów, bo... Oczywiście w tej sadze o detektywie Poirot, czy na przykład w detektywie George'u Gently, oczywiście tam Brytyjczycy BBC przywiązują bardzo dużą wagę, ale tutaj widać to szczególnie, bo odtworzono Francję lat 50., Paryż lat 50., no z pieczołowitością godną właśnie muzeum, jeśli tak można powiedzieć.
Film z 2017 roku, czyli można ten gdzieś tytuł znaleźć i polecasz, żeby sobie obejrzeć.
Bo to jest miniseria, są 4 odcinki. Po drugiej serii zarzucono niestety dalszą produkcję, ale jest taka, przeczytałem właśnie, że jest taka myśl, taka idea, żeby do tego powrócić i żeby no znowu Rowan Atkinson wcielił się w komisarza Maigret. Film jest o tyle ciekawy, że to nie jest taka po prostu czysty kryminał, czysta taki film kryminalny, gdzie pojawia się jakaś zagadka kryminalna, którą główny bohater rozwiązuje przy pomocy swoich współpracowników, czyli ten schemat, który znamy z wielu innych filmów kryminalnych. Tylko Atkinson nadał wiele, jeśli tak można powiedzieć, cech ludzkich człowiekowi, który gra policjanta. Oczywiście nie próbuję przez to powiedzieć, że policjanci nie mają cech ludzkich. Mają i są doskonałymi psychologami i doskonałymi analitykami ludzkich emocji. Spotkałem takich policjantów, znam takich policjantów, ale trudno jest to przenieść na ekran. Mhm. Atkinsonowi się to udało po mistrzowsku.
A teraz jaki pojawi się?
Nawet nie wiem, ile razy go oglądałem. Gorączka z Alem Pacino i z Robertem De Niro, więc już samo połączenie tych dwóch aktorów zwiastuje.
Mieszanka wybuchowa. Nie ma tych spotkań między nimi chyba za bardzo w tym filmie, jak sobie dobrze przypominam.
Są.
Ale tak rzadziutko.
To jest jedna scena, gdzie spotykają się w barze i to też jest genialnie nakręcone, ponieważ bohaterowie, główni bohaterowie, czyli policjant grany przez Ala Pacino i genialny przestępca grany przez Roberta De Niro, siedzą naprzeciwko siebie. Ale w momencie, kiedy pokazany jest ich dialog, czyli po prostu kiedy, no wiadomo, kamera pokazuje jednego, bo jeden coś mówi, później pokazuje drugiego, bo drugi mówi, prowadzą dialog. W żadnej z tych scen nie widać kamery. Oczywiście ona by się nie mogła pojawić w filmie, ale jest to tak zrobione, że no po prostu siedzą naprzeciwko siebie, a nie widzimy kamery. Mhm. Tam jakby w dodatkach do tego filmu jest wyjaśnione, jak ta scena powstała. To jest pierwsze spotkanie, kiedy się spotykają. I drugie, no to jest już finał tego filmu, gdzie dochodzi tak, między nimi do tego pojedynku, więc to jest druga
scena.
Druga scena, gdzie dochodzi do tego spotkania.
Dlaczego właśnie ten tytuł?
Bo to nie jest taki, znowu, nie jest taki prosty film, taka prosta strzelanina. Ten pojedynek...
Jak z Jasonem Stathamem, tak?
Na przykład. Gra między tymi dwoma antagonistami, między policjantem a przestępcą, toczy się znów na wielu poziomach. Można powiedzieć, że jest to rozgrywka ze wszechmiar honorowa, dlatego że jeden docenia drugiego, dlatego że przestępca grany przez Roberta De Niro no nie jest takim złodziejaszkiem, powiedzmy, z rynku, który kradnie portfele ludziom, tylko po prostu jest człowiekiem, który w sposób bardzo precyzyjny, też poniekąd wyrachowany, ale precyzyjny, planuje każdy ze swoich napadów, przestępstw w najdrobniejszych szczegółach. Natomiast policjant grany przez Ala Pacino jest człowiekiem, który jest całkowicie pochłonięty przez swoją pracę. Praktycznie jakby życie codzienne jest czymś, czego on nie dostrzega. To też jest jakby źródłem jego wielu kłopotów.
Jesteśmy przy Gorączce Michaela Manna, wspaniały film z Alem Pacino i Robertem De Niro, czyli z wielkimi amerykańskimi gwiazdami.
Scena, która przeszła do historii kina, myślę, tak można powiedzieć, ale nawet nie chodzi o kino akcji, ale jakie sceny przechodzą do historii kina. Napad na bank, nakręcony po wielu, wielu, wielu próbach, praktycznie na ulicach miasta, w banku. Trudno powiedzieć, żeby to było podczas normalnego ruchu, nie, oczywiście, ale powiedzmy, nie było to też miasto wygenerowane w grafice komputerowej. To się działo po prostu na ulicach miasta. A więc grupa przestępców Roberta De Niro napada na bank. Napad się udaje, ale nie do końca, dlatego że z kolei grupa policjantów prowadzona przez Ala Pacino dostaje informację, dochodzi do konfrontacji. I to jest strzelanina, która trwa w tym filmie chyba z 15 minut dobrych. Nie będę dokładnie mówił, żeby nie psuć tego, bo to jest fantastyczna scena, fantastyczny wątek. Dość powiedzieć, że po wielomiesięcznych przygotowaniach każdy z aktorów przeszedł pełne szkolenie strzeleckie i to, że byli szkoleni przez specjalistów z oddziałów specjalnych, między innymi z SAS, z byłych żołnierzy SAS.
Czyli nie było tak jak niedawno z Alekiem Baldwinem.
Nie było, dokładnie. Dodatkowo każdy z nich, i to było pierwsze, jakie było szkolenie, co jest bardzo ważne, przeprowadzone z aktorami, dotyczyło bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią. Efektem tego szkolenia plus kunsztu reżyserskiego Michaela Manna, to jest dokładnie ten sam reżyser, który nakręcił serial o policjantach z Miami, była scena, która potem była, jak donosi internet, ja w to wierzę, bo widziałem tą scenę, więc przypuszczam, że jest to możliwe. Instruktorzy amerykańskich Marines pokazywali tą scenę rekrutom do amerykańskiej armii, dlatego że Val Kilmer z Robertem De Niro, którzy wymieniają ogień, strzelają się z policjantami na ulicach, tak szybko zmieniają magazynki, że jest to wręcz modelowy przykład po prostu obchodzenia się z bronią. Dlatego te sceny były pokazywane rekrutom. Co więcej, to jest dosyć interesujące, że jak to zwykle bywa w filmach, dźwięki po prostu dogrywa się później, czy film ulega udźwiękowieniu. Tutaj tego nie było. Ten dźwięk, który został nagrany podczas kręcenia tego filmu, został wykorzystany potem w ostatniej wersji i on powoduje, że wrażenia realizmu tej sceny są olbrzymie. Trudno odróżnić tą scenę od jak fikcji, no jakby uznać, że to jest fikcja. Ona jest po prostu bardzo realistyczna.
Jeszcze jesteśmy przy gorączce Michaela Manna. To jest film sprzed lat, ale ciągle wart zobaczenia.
Cały film jest też bardzo dobry, zarówno pod względem scen. Jest wiele scen pokazujących na przykład nocne Los Angeles z helikoptera. Jest dużo ujęć kręconych z samochodów. Tych dwóch bohaterów, czy tych dwóch aktorów, w których wymieniliśmy, to nie wszystko. Jest też ta obsada, jakby składa się z bardzo dobrych aktorów, między innymi Johna Voighta, no to już wspomniałem, Vala Kilmera, ale też jest Danny Trejo. Kapitalne kino, do którego można po prostu wracać. Ja wracam do niego, nie wiem, ile go obejrzałem razy. Naprawdę, nie
tak,
jestem w stanie przeżyć.
Jeżeli ktoś nie widział Gorączki, a będzie dostępna gdzieś, to koniecznie Gorączka Michaela Manna z 95 roku. Nie wiedziałam, że tak, wiesz, interesujesz się tą stroną techniczną, realizacyjną.
To znaczy, to nie jest tak do końca, że ja obserwuję to, bo tak się nie da się tak oglądać filmów, no po prostu to...
No wiadomo, to się doczytuje, nie?
To tak, później. To się doczytuje później, to tylko tak główny bohater Milczenia Owiec miał, że jak siedział w operze, no to słyszał, że 17 skrzypek w 15 rzędzie fałszuje.
Zgadza się.
I po czym go zjadał, no ale tak się nie da. Nie da się tak filmów oglądać. Później doczytuję, bo właśnie w tych wszystkich szczegółach kryje się kunszt ludzi, którzy przygotowują film, całego zespołu i operatorów filmowych, samego reżysera, ale reżyser sam tego nie robi. No jest operator, jest scenarzysta, jest mnóstwo dźwiękowców, są właśnie ludzie, którzy zajmują się dodatkowo, są ekspertami, pomagają i ten efekt końcowy dostajemy na ekran, ale warto prześledzić te szczegóły, żeby wiedzieć, jak wielki wysiłek jest wkładany w produkcję czy w wykonanie takiego filmu.
Co teraz?
Spróbujmy film poetycki, ale tej płyty akurat nie mam, bo nie udało mi się jej kupić do tej pory, ale mam inny film tego samego reżysera. Witold Leszczyński. Dwa filmy Witolda Leszczyńskiego. To jest Żywot Mateusza z nieodżałowanym Franciszkiem Pieczką i Siekierezada z Edwardem Żentarą. Filmy zaliczane do nurtu filmów poetyckich. Żywot Mateusza, film czarno-biały, doskonałe ujęcia, doskonała praca, mistrzowska praca kamery. Ale to, co mnie ujęło w tym filmie, to jest pokazanie głównego bohatera w interakcji z przyrodą. I to jest o tyle interesujące, że fotografuję przyrodę. Jestem fotografem przyrody i akurat właśnie zwracam uwagę też na takie szczegóły, które być może nie mają jakiegoś wpływu bezpośrednio na akcję, jeśli tak można powiedzieć. Tak, ale budują nastrój.
Każdy patrzy inaczej na film.
Tak, i tutaj tym nastrojem jest jakby wtedy jeszcze nieskażona przyroda, jeziora i to, w jaki sposób główny bohater, czyli Mateusz, dorosły mężczyzna o umyśle dziecka, widzi tą przyrodę, jak ona na niego wpływa i jak on potem stara się przełożyć to, co widział, na rozmowy z innymi ludźmi, na kontakty z innymi ludźmi, między innymi na swoją siostrę.
Rozmawiamy teraz o filmie Witolda Leszczyńskiego z 1968 roku, Żywot Mateusza, w roli głównej Franciszek Pieczka. Powiedziałeś, wtedy jeszcze nieskażona przyroda, to ja tutaj jeszcze dodam, że to z drugiej połowy lat 60. film, czyli też już taki leciwy.
Leciwy.
Dawne polskie kino.
Tak, ostatnio mnie mój kolega zapytał, który jest kinomaniakiem, czy ja oglądam jakieś nowe filmy.
No ja też chciałam się ciebie zapytać, bo wybór masz taki związany z filmami sprzed lat.
Tak.
No to możemy wtrącić teraz to pytanie.
Tak, no dzięki Netflixowi zaglądam do tych nowych produkcji, ale jakby trudno jest mi odnaleźć film, który wciągnąłby mnie jak te właśnie z przeszłości.
Rozumiem. A powiedz w takim razie, dlaczego akurat Siekierezada, ona w swoim czasie zdobywała nagrody i na Berlinale, i w Polsce, zdaje się, Złote Lwy. Dlaczego?
Nie wiem, czy wybór był naturalny, no bo po Żywocie Mateusza Witolda Leszczyńskiego sięgnąłem po jego kolejny film. Nie wiem, ten film po prostu w jakiś sposób gdzieś tam krążył. Gdzieś tam w mojej pamięci gdzieś się sam jakby nasuwał i w pewnym momencie, pamiętam, w którymś ze sklepów znalazłem płytę.
Bo to był scenariusz, zdaje się, Edwarda Stachury. Współscenariusz, prawda? Czyli takiego kultowego w swoim czasie
tak, na podstawie książki o tym samym tytule Edwarda Stachury. I tu znowu wykonałem też taką pracę, bo sprawdziłem lokalizację, gdzie była kręcona Siekierezada. Tam na przykład pojawia się kolejka bieszczacka, wąskotorowa w otoczeniu takich monumentalnych drzew iglastych jodeł w śniegu. Nie wiem, być może miałem jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa i gdzieś mi się to nałożyło, ponieważ dużo jakby wakacje w dzieciństwie spędzałem na wsi. Tam ta wieś i ci ludzie, których spotyka Jan Pradera, czyli bohater grany przez Edwarda Żętarę. No właśnie, to są ludzie, którzy mieszkają w takiej małej miejscowości. I później znów odkrywałem też takie ciekawostki, że wszyscy myślą, że Siekierezada była filmowana w Bieszczadach, to znaczy, że akcja Siekierezady działa się w Bieszczadach, a tak naprawdę Stachura, który miał takie doświadczenie z pracy fizycznej na wyrębie lasu. On gdzieś był bodajże pod Piłą, czy w jakimś innym tutaj bliżej środkowej jakby części miejscu Polski. Ponad zachęcił mnie ten film do tego, żeby też sięgnąć po książki Stachury. Przeczytałem Siekierezadę i pamiętam, kiedy czytałem pierwsze rozdziały Siekierezady, czy pierwsze strony Siekierezady rozbawiły mnie do tego stopnia, że siedziałem wtedy notabene w pociągu i chyba się zbyt głośno śmiałem, bo siedziałem w wagonie bezprzedziałowym i chyba to wzbudziło jakąś ciekawość współpasażerów.
To miłe, że ktoś czyta Siekierezadę w pociągu. W audycji między filmami Siekierezada na podstawie tekstu Edwarda Stachury, który był też współscenarzystą tego filmu. Zdjęcia jeszcze ja sprawdziłam, tak. Nie tylko w Polsce, były do tego filmu kręcone, ale na terenie obecnego Turkmenistanu także. Co tak, jest taką ciekawostką, bo kiedyś ekipy rzadko wyjeżdżały gdzieś
zgadza
na plenery
się, zgadza
za granicę.
Się. Główny bohater ma takie wizje z kobietą, w której był zakochany. Ta miłość jest nieszczęśliwa i ona właśnie pojawia się zawsze na tle takich skał, takiej pustyni, więc myślę, że to chodzi dokładnie o te wątki właśnie,
które
tam były filmowane. Natomiast taką ciekawostkę tobie znów opowiem. Jest taka scena w tym filmie też bardzo ciekawa, bo te dialogi są bardzo symboliczne bardzo często i jak Janek Pradera rozmawia z babcią Oleńką, wychodzi z domu po przebudzeniu i mówi do niej: zasnąłem wieczorem, obudziłem się rano, babci Oleńko, to cud, z martwych wstałem. Nikt z nas tak nie patrzy, prawda, że jak się kładzie do łóżka wieczorem, a wstaje rano, no to zmartwychwstanie i należy się z tego cieszyć i dziękować za to.
No w sumie tak.
Ale jest też taka scena, gdzie właśnie pojawia się Janek Pradera na wyrębie i zauważa właśnie jadącą kolejkę wąskotorową z palami drewna. No i jakby dogania ten pociąg, wspina się na jeden z wagoników, ale pociąg się zatrzymuje. pomaga maszyniście przeciąć drzewo, które zatarasowało przejazd przez tory, no i nawiązują taki dialog. Ja później tego dialogu szukałem. Ten dialog dotyczy drogi. Co to jest droga? Zadaje pytanie maszyniście Janek Pradera, no i maszynista opowiada, co to jest dla niego droga. Ta scena trwa jakieś 3-4 minuty, no i muszę przyznać, że nie znalazłem tego w książce. I okazało się, że w książce tego nie ma, dlatego że...
Tam był jeszcze jeden scenarzysta, to może on dorzucił
tak,
taki
widocznie
dialog.
Scenarzysta zaadoptował i nawet wiem, co zaadoptował. Przez przypadek znalazłem ten dialog w albumie takiego wybitnego fotografa Wiktora Wołkowa. To był fotograf, który fotografował Podlasie, właśnie takie wiejskie obrazy, konie zwożące siano, ludzi przy pracy.
Furmanki,
tak, między innymi. Ale to były takie zdjęcia pejzażowe. On nawet ma swoje muzeum. No i w tym albumie, ten album był wydany, kupiłem album Wiktora Wołkowa, w tym albumie z 1985 roku. Pięknie wydany album. Dwoje artystów wzięło się za jakby stronę graficzną tego albumu. Chyba dzisiaj już nikt tak albumów z fotografiami nie wykonuje. I tam znalazłem właśnie ten dialog. Okazuje się, że dialog między maszynistą a Jankiem Praderą przygotował Redliński.
Edward Redliński,
tak, dokładnie. I to było dla mnie takie bardzo przyjemne zaskoczenie, bo szukałem, tego nie znalazłem i przez przypadek odnalazłem w jakimś miejscu, w którym tego absolutnie nie podejrzewałem.
Nie
i to też lubię w filmach.
A ja jeszcze dodam, że tam w głównej roli zagrał Edward Rzętara i to znana postać, jeżeli chodzi o aktorów w tamtych czasach. Niestety nie żyjący już od kilkunastu lat. Kilka filmów z nim zostało i ten na pewno warto sobie przypomnieć. W audycji Między Filmami moim gościem jest Grzegorz Kaźmierczak. Rozmawialiśmy już w ubiegłym tygodniu o twoich ulubionych filmach. Wiem, że dzisiaj chcesz nam jeszcze kilka tytułów polecić. Zaczynamy, zdaje się, od dokumentu.
Scenariusz i reżyseria Joanna Pieciukiewicz.
Aha, czyli będzie szczecińska produkcja, tak?
Tak, Honor Generała. I to był film, który tak naprawdę dokumentalny z tych wszystkich, które przyniosłem. To są, wszystko jest jakby oparte na fikcji. Gdzieś tam pojawiają się jakieś wątki wzięte z rzeczywistości, ale to jest film dokumentalny. Czego mnie ten film nauczył? Że po prostu czasami warto pójść za ciosem, ponieważ można dzięki temu mieć realny wpływ na rzeczywistość i odwrócić bieg zdarzeń z bardzo niekorzystnego na taki, który będzie miał szczęśliwe zakończenie. I o ile dobrze pamiętam, to Aśka Pieciukiewicz po prostu dowiedziała się, że gdzieś jeszcze są weterani pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, takiej jednostki wojskowej, która powstała w Wielkiej Brytanii, tam była przeszkolona. To była elitarna jednostka, na której dzisiaj wzorują się jednostki specjalne z Polski. I ona po prostu dzięki temu skrawkowi tej informacji wykorzystała to i wykonała reportaż, który dawał prawdę na temat generała Stanisława Sosabowskiego. To był człowiek, który uczestniczył, był dowódcą tej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, uczestniczył w jednej z największych akcji, jeśli nie największej, operacji desantowej. To była operacja, która w 1944 roku miała doprowadzić do zakończenia wojny. Jednostki brytyjskie, także polskie, miały być zrzucone w Holandii, zająć czołowe przeprawy mostowe, a tymi mostami potem miały przejechać czołgi, które dostałyby się dzięki temu do Zagłębia Rury. Zagłębie Rury to było przemysłowe serce Niemiec. No i dzięki temu, że Brytyjczycy zajęliby Zagłębie Rury, wojna miałaby się zakończyć wcześniej, ponieważ odcięto by Niemców od surowców, dzięki którym i całej produkcji przemysłowej, tak, dzięki którym prowadzili wojnę.
W audycji Między Filmami rozmawiamy o filmie dokumentalnym Honor Generała, to o generale Sosabowskim.
Operacja się nie udała z wielu względów. Za tą klęskę obwiniono właśnie polskiego generała Stanisława Sosabowskiego i pierwszą samodzielną brygadę spadochronową. O tych ludzi upomnieli się po wielu, wielu latach Holendrzy, którzy doskonale wiedzieli, że Polacy uczestniczyli w tej bitwie, że walczyli z Niemcami, że dzięki Sosabowskiemu, jego odwadze i wiedzy, jaką posiadał, ogromną wiedzę z zakresu wojskowości, udało się uratować wielu Brytyjczyków od niewoli, udało się ich ewakuować w ostatnich dniach tej operacji. No i o tym jest reportaż Joanny Pieciukiewicz. Autorem zdjęć był tutaj Marcin Przylecki. To warto wspomnieć, bo to był reportaż, który powstał w Szczecinie, który miał ogromne znaczenie dla wyprostowania jednego bardzo poważnego zakrętu historii i Aśce udało się dotrzeć do weteranów pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, zanim odeszli. Chcieli bardzo opowiedzieć o tym, jak wielką krzywdę wyrządzono im i ich dowódcy poprzez niesprawiedliwą ocenę Brytyjczyków.
Przyszedł czas na klasykę kina wojennego. Już podglądam, widzę, że przyniosłeś ze sobą O jeden most za daleko.
Klasyka kina wojennego. Film, który oddaje jakby sens całej tej operacji desantowej. Można powiedzieć, że chyba dość wiernie został oddany jej przebieg, ale jest tam też i postać generała Sosabowskiego, odtwarzanego w tym filmie przez Gina
Hackmana.
Hackmana, tak.
Tam zresztą obsada doborowa, 77 rok, więc oni jeszcze nie byli tacy bardzo znani, byli dużo młodsi. Sean Connery, Anthony Hopkins, Michael Caine i wspomniany przez ciebie Gene Hackman.
Polubiłem Seana Connery'ego dzięki temu filmowi.
Liza Bonda.
Tak, o ile zawsze był mi obojętny.
Robert Redford, jeszcze spojrzałam.
Robert Redford,
Fullman,
tak.
Lawrence Olivier.
Tak, grał Robert Redford, grał w tym filmie amerykańskiego niepułkownika. No nie przypomnę sobie, w każdym razie dowódcę, chyba kapitana, który przeprowadza atak na jeden z mostów, przeprawiając się przy pomocy łódek z płótna. I to było dosyć wierne oddanie tego, co się tam naprawdę działo. No i podejmują tą straceńczą misję, ten wysiłek i to się kończy sukcesem. Nawet chyba ten jeden z mostów, gdzieś tam jest tablica przy tym jednym z mostów, która upamiętnia tego
to
kapitana
wydarzenie
odtworzonego tak przez Roberta Redforda. Natomiast Sean Connery, dlaczego go polubiłem? Dlatego, że on gra szkockiego generała, który do końca bronił Sosabowskiego i był jego przyjacielem bardzo długo. Dość powiedzieć, że dla generała Sosabowskiego skończyła się ta cała sytuacja na tyle źle, że generał, który był wybitnym wojskowym, skończył w magazynie sprzedającym części elektryczne i wielu żołnierzy trafiło tam do tego magazynu i potem dochodziło do takich scen, gdzie żołnierze mu salutowali w kantynie magazynu i Brytyjczycy byli zdezorientowani, bo nie wiedzieli, o co chodzi. Oni się go pytali, kim on jest i dopiero potem dowiedzieli się, że to jest bardzo ważna osobistość polska.
Czyli dwa tytuły związane z generałem, jeden dokument, który wyprostowywał pewne fakty.
Tak, zwracał honor generałowi Sosabowskiemu i przygotowała go Asia Pieciukiewicz. I z tego jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mam to.
Że masz ten film.
Że mam
o
ten
jeden
film.
Most za daleko. O tych wydarzeniach w Sosabowskim na podstawie powieści Corneliusa Ryana w reżyserii Richarda Attenborough. Co na zakończenie audycji między filmami, w której rozmawiamy o ulubionych filmach moich gości?
Cienka czerwona linia. Mówiłem podczas tej rozmowy o tym, że fascynuje mnie, jak reżyserzy pokazują przyrodę, która współdziała, czy w jakiś sposób oddziaływuje z głównymi bohaterami. No i tak samo jest w wypadku Cienkiej czerwonej linii, też filmu wojennego.
Wojna amerykańsko-japońska.
Tak, umiejscowiona na wyspach
Guadalcanal.
Też doborowa obsada. Reżyser Terence Malick. Jak chcę wrócić do takiej, tam znów ta wojna jest tylko jakimś przyczynkiem do pokazania zupełnie innych historii, zupełnie innych spraw bardzo ważnych dla nas. Między innymi tego też stara się ten film odpowiedzieć na to, co jest tak naprawdę ważne. No i ta przyroda, która jest tam absolutnie niesamowita.
która albo jest po stronie głównych bohaterów, albo przeciwko.
Albo przeciwko nim, tak.
Utrudnia im działanie.
Z tego filmu zapamiętałem coś, co próbowałem potem w fotografii odtworzyć. Oddział amerykańskich żołnierzy atakuje wzgórze, na którym jest bunkier japoński. Ten bunkier japoński z żołnierzami, dzięki temu, że jest na wzniesieniu, może ostrzeliwać bardzo dużą powierzchnię, bardzo duży teren, dzięki temu go kontroluje. No i Amerykanie nie mogą jakby przeprowadzić akcji, zająć tego terenu. Atakują to wzgórze i atakują to wzgórze. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. To wzgórze jest porośnięte takimi wysokimi trawami.
Tak.
I to robi na mnie ogromne wrażenie. Próbowałem odtworzyć to zdjęcie na wydmach na Helu. Na wydmach w Ustce. I częściowo mi się to udało. Tylko
nie w Łebie?
Nie, w Ustce właśnie. Tylko te trawy w Ustce są bardzo cienkie, bo to są morskie trawy, a te trawy w filmie mają grube liście, więc... No, ale próbowałem, tak. I to w jakimś sensie mi się udało.